Dziękuję, że jesteś.
Dziękuję.
Patrząc i słuchając uchem naszego odbiorcy, zakładam, że jest on na takim etapie, że ten esej pod tytułem Paradoksy przywództwa został odczytany i posłuchany. I teraz celem tej części spotkania jest, aby z perspektywy swojego doświadczenia, o którym zaraz powiesz, jak jest wszechstronne, jak może być inspirujące i uwiarygadniające cię dla odbiorcy, porozmawiać o tezach czy antytezie, o wszystkim, co może dla naszego odbiorcy być ciekawe i inspirujące. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pytań, które, o ile się orientuję, są sokratyczne, czyli jako kto tu przybywasz, jako do kogo to wiemy, że do mnie i do naszych odbiorców, aby potem powiedzieć, z jakiej perspektywy, z perspektywy jakich doświadczeń będziemy rozmawiali o tych słowach, kluczach, przywództwo, paradoksy przywództwa, wszechstronność przywództwa. Tam po drodze pojawiają się takie terminy jak folwarczność, turkus, paradygmat. Jestem otwarty, a przede wszystkim bardzo ciekawy ciebie i twojej opowieści.
Dobrze, ja nazywam się Maciej Filipkowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Jacku. Ja mam duży problem ze zdefiniowaniem siebie zawsze. To jest ta ciekawość, że ja w tej chwili jestem osobą, która podjęła parę bardzo ważnych decyzji w swoim życiu, ustawiając je w pewnym kierunku. Pracowałem w takich korporacjach jak Dell czy Samsung na dość wysokich stanowiskach. W 2015 roku postanowiłem wybrać niezależność.
Ile lat? Można by tak policzyć? Dekadę?
23 lata pracowałem w różnych korporacjach.
Ponad dwie dekady.
Tak, ponad dwie dekady w czterech krajach, na stanowiskach menedżerskich, przywódczych, regionalnych. Także zajęło to chwilę, ale udało mi się przeczytać parę książek, które bardzo mnie przedefiniowały, dotyczących pasywnego dochodu i innego spojrzenia na siebie. Tak. Zaczęło się od niezależności finansowej i tak dalej i udało mi się ją osiągnąć, co w pewnym sensie mnie zdefiniowało, bo nagle byłem w miejscu, w którym nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I to była taka podróż, która trwała 3-4 lata, bardzo zagubionego
taka
człowieka.
Wymagająca wolność. Bo od czegoś się uwolniłeś, coś zakończyłeś.
Ale nie wymyśliłem czegoś innego.
I powstała przestrzeń do zdefiniowania, do zagospodarowania na nowo. I to jest taka chwila, która może, jak rozumiem, trwać kilkadziesiąt miesięcy. Jak to nazwać?
No dobre kilkadziesiąt.
Nieokreślenia.
Tak, ale to też doprowadziło do paru kryzysów i finansowych, i osobowościowych we mnie. Ale bardzo też znalazłem swoje nowe wartości, które one chyba zawsze we mnie były, ale nie były przykryte, bo wydaje mi się, że nasze społeczeństwo leci takimi wdrukowanymi, ja bardzo wierzę w druki, czyli coś, co nam ktoś daje, wartościami. Może oczywiście nie wszyscy, ale ludzie, którzy chcą robić karierę, to jest power, sex i money, czyli ta władza, pieniądze same w sobie
i popędy.
To jest to słowo, które po polsku chyba najlepiej to definiuje. Ja definitywnie byłem takim idealnym obrazem tego, a w tej chwili moje wartości, którym ja znalazłem i zdefiniowałem się, skończyłem mniej więcej na jesieni zeszłego roku szukać ich. Jedno to było uczenie się, dlatego tu też jestem, bo uważam, że dużo się mogę nauczyć w rozmowie z tobą.
I sprzyjamy uczeniu się tych, którzy nas posłuchają, mam nadzieję.
Tak, oczywiście. To jest moja trzecia wartość. Drugie to jest niezależność, ale już nie zdefiniowana jako tylko niezależność finansowa, tylko tak naprawdę znajdowanie takich sytuacji w życiu, w którym ja mam możliwość podejmowania wielu decyzji, a nie bycia ukierunkowanym, bo jestem zależny od tych decyzji osobiście, rodzinnie, finansowo, biznesowo i tak dalej. Więc do tego dążę. Tego chyba nie da się osiągnąć, to można do tego dążyć. A trzecia, którą zdefiniowałem po przeczytaniu The Art of Possibility, taka książka napisana przez dyrygenta Filharmonii Bostońskiej i panią psycholog. Możemy tam zlinkować na dole, bo to bardzo dobra książka,
tak,
polecamy.
Bardzo wartościowa, a mało jednak rozpowszechniona.
Tak, to było oddawanie. Contribution, tak, tam było zdefiniowane, bo książkę czytałem po angielsku. Oddawanie jest dla mnie ważne, ale zacząłem się zastanawiać, jak mogę oddawać. Tak, i oddawanie poprzez to, co często się daje, czyli sponsorowanie sztuki, ludzi i tak dalej, trochę było po pierwsze poza moim zasięgiem, a trochę nie definiowało mnie, więc znalazłem sposób na oddawanie, zacząłem nagrywać audycje. Audycja nazywa się Zaprojektuj swoje życie i rozmawiam z bardzo ciekawymi osobami, które podjęły jakąś albo jakieś trudne decyzje w swoim życiu, żeby coś zmienić i zrobić inaczej niż ta,
właściwie
niż ten pęd.
Ze swojego tematu, ze swojego wyzwania, ze swojego dylematu, ze swojego, jak to dzisiaj modnie mówią, procesu, stworzyłeś coś, co może służyć nie tylko tobie, lecz też innym.
Taką mam nadzieję. No, moim celem jest inspirowanie ludzi, żeby stanęli, zastanowili się i zobaczyli, czy są w tym miejscu, czy w tym kierunku, w którym chcą pędzić. Jeżeli tak, to chwała im. Jeżeli nie, to może warto zrobić jakąś autorefleksję, a potem podjąć jakąś trudną decyzję. Inspirowanie i do zatrzymania i do podejmowania decyzji jest tym, co chciałbym robić. To jest to moja forma oddawania.
Zrobię krótką pauzę, dygresję do jednej z rzeczy, które powiedziałeś, bo są mi bardzo bliskie i wydają mi się bardzo ważne. Kiedy powiedziałeś o wartościach, powiedziałeś o odkrywaniu wartości, bo z moich doświadczeń, refleksji, samorefleksji wynika, że z jednej strony my możemy nadawać sens swojemu życiu, swoim sprawom, swoim relacjom, swoim celom. Jako liderzy możemy przyczyniać się do tego, jak nadajemy sens pewnym sprawom w naszej komunikacji, relacji ze współpracownikami, z podwładnymi. A z drugiej strony powiedziałeś coś, co jest mi bardzo bliskie, co pewnie trudno zoperacjonalizować, zdefiniować, aczkolwiek wiem, że istnieją próby takich narzędzi nawet, odkrywanie wartości, że w pewnym sensie możemy założyć, że coś w nas było, tkwiło, dojrzewało albo było jakoś genetycznie, tylko muszą zaistnieć jakieś dodatkowe okoliczności, upływ czasu, doświadczenia, abyśmy tą taką swoją bardzo wewnętrzną prawdę odkrywali sami dla siebie. Użyłeś tego słowa odkrywania swoich wartości. Mnie to bardzo ujęło, jest mi to bardzo bliskie, może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, albo gdy ja przyjdę do twojego programu, to
możemy o tym dużo porozmawiać.
Opowiedział o moim procesie odkrywania
wartości. To byłoby
wartości.
Super. To byłoby super.
I wracamy do momentu z twojej historii, kiedy no, zdecydowałeś się po, jak to nazwałem, ponad dwóch dekadach pracy w organizacjach i pewnie też na rzecz tych organizacji jakoś przewartościować swój status w stronę osoby bardziej niezależnej, bardziej samosterownej, bardziej projektującej siebie i to, co robisz, bardziej pewnie podejmującej pewnie większe ryzyka, bo zanurzenie w dużej organizacji nas czasem iluzyjnie, ale jakoś zabezpiecza.
Ale też zwalnia z odpowiedzialności.
Ale też zwalnia z odpowiedzialności. Zdecydowałeś się tę wolność i odpowiedzialność, te ryzyka podjąć, jednocześnie, że był taki moment, jak rozumiem, że od tamtego się uwolniłeś, a przestrzeń, która powstała, wymagała eksperymentu, poszukiwania, była taka trochę laboratoryjna i że tam się sporo wydarzyło, zanim te trzy wartości, które teraz tak przekonywująco dla mnie przedstawiłeś, się ostatecznie wyklarowały i zoperacjonalizowały. I teraz ta kontrybucja, to zwracanie, to dzielenie się realizujesz poprzez swoje audycje, poprzez swoje działania. Myślę, że nie tylko poprzez to, tak przeczuwam, i że jesteś w takim momencie.
Nie wiem, czy użyłbym czasu przeszłego, bo ja nie czuję się, że ta podróż się zakończyła. Nie wydaje mi się, że ona się prędko zakończy. Ja wierzę w takie 4x25, takie właśnie wchodzę w trzecią moją ćwiartkę życia, którą mam nadzieję dożyć czwartej i też z niej mieć przyjemność. Gdzie w pierwszej się uczymy, w drugiej się rozwijamy, w trzeciej być może już jesteśmy w stanie oddawać, a w czwartej nie wiem. Bo myślę, że wtedy będę odkrywał, patrząc na moich rodziców. Kiedyś się nie żyło do czwartej tak często.
Zobacz, słuchaj, to się mądrze do mnie zaprogramowałeś, bo tu masz setkę. bo ja sobie kiedyś podzieliłem życie na 3/30.
Widziałem to i stwierdziłem, że to jest, że to 10 jest, lat mi zabraknie.
Że 10 lat zabraknie. Kiedyś tak kolokwialnie trochę, wprawdzie w radio, lecz to w nocnym programie, upraszczając powiedziałem, że przez 30 lat szalałem, przez 30 zapierdalałem, a teraz zamierzam prowadzić życie oświecone. To też okay. Gdzieś jakoś może z tym jest związane.
O czym a co mówisz? To jest życie oświecone?
Jeżeli powiedziałeś o tej kontrybucji, o tym dzieleniu się, wychodzeniu poza ja, o poczucie jakiegoś twórczego zobowiązania wobec świata, ludzi, relacji, to już nazywałbym życiem oświeconym. Wszędzie tam, gdzie przekraczam siebie, znaczy pozostając dalej oczywiście egotycznym, egoistycznym, proporcja między tym, na ile on ma ego, a na ile ego ma jego, prawda? To gdzieś tutaj się zaczyna pierwiastek oświecenia. No i też gdzie właśnie no, dostrzegam to otoczenie, że to ma jeszcze czemuś komuś służyć i że dbam o to, bo tu jest sporo pułapek, że to będzie prawdziwe i autentyczne, przynajmniej okresami, bo tutaj można się fajnie zmistyfikować. No, są modne teorie przywództwa jako serwisu i często byli duchowni amerykańscy, przenieśli się do biznesu i no, mają piękne opowieści o tym, że przywództwo to serwis, tylko to jeszcze nie zawsze i nie od razu może mieć pokrycie w codziennych, konkretnych działaniach konkretnego lidera, który tak się tym przejął. I to wtedy ja to nazywam mistyfikacją. Bardzo uważam mnie nauczyciele buddyjscy, bo medytacja z tych źródeł była mi przez wiele lat bliska, ostrzegali przed tak zwanym duchowym materializmem, żeby to nie było tak, że moja praca nad sobą, dla innych, dla jakiejś sprawy doprowadziła do tego, że czuję się już najlepiej i najbardziej oświecony na całym świecie. W gruncie rzeczy moje ego dopiero...
Staje się celem samym
dopiero,
sobie. Tak?
Dopiero moje oświecone ego tym się pasie, prawda? To tak. Trungpa nazywał duchowym materializmem.
Ja kiedyś co do ego dostałem najlepszą radę, bo ego jest z nami i takie balansowanie nim na zasadzie rozwiązywania paradoksu tak. jest ważne, bo paradoksu nie da się rozwikłać, można tylko nim zarządzić, żeby ze swojego garbu zrobić żagiel. No. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, że okej, okay, jeżeli jestem taki, jaki jestem i jest to silna osobowość, to nie tłamsić tego, tylko właśnie rozwinąć ten żagiel i łapać wiatr.
Jest mi to bardzo bliskie, żeby przyjmować to, co jest, orientować się, gdzie są też pozorne przeciwieństwa, integrować je i z siły robić delikatność, a ze słabości siłę.
I akceptować, że nie wszyscy cię akceptują.
Tak. O, no więc właśnie, bo gdyby tego się trzymać, no to nie da rady. Niedawno, kiedy chciałem wstrząsnąć dosyć konformistycznym liderem organizacji społecznej, nie wnikałem w jaką, tylko dzielił się dylematem i chciał ze mną o tym porozmawiać. I potem mówi, no dobrze, no ja już podejmę tę decyzję, ja to zmienię, ja tu odejdę, tu się przesiądę, no ale co na to powiedzą inni? No, czułem, że muszę nim wstrząsnąć i użyłem świadomie dosyć takiej drastycznej metafory. No, jeżeli pan będzie próbował być pachołkiem wszystkich, to pan nie będzie liderem.
To prawda. Ale wracając do tego pytania, gdzie mówiliśmy o czasie przeszłym.
Tak.
Wydaje mi się, że największym wyzwaniem dla mnie jako lidera była próba zdefiniowania siebie bez jakichś sztamp czy makiet dostarczanych przez organizacje, w których pracowałem. Aha. I bez stworzenia nowej sztampy czy makiety poprzez stworzenie organizacji na swój wzór i podobieństwo, tylko najpierw stworzenie siebie, tak? Czy też zdefiniowanie siebie, bo ja już byłem stworzony i poszukanie tych rzeczy. Rzeczą, którą odkryłem, są wdruki, czyli zastanawiałem się bardzo mocno nad tym, kim ja jestem i co zostało mi włożone przez społeczeństwo, przez rodziców.
To jest też częścią ciebie.
Tak, ale ja każdy z tych wdruków, który...
Ale jest pozostając wdrukiem.
Ale ja każdy z tych wdruków, dokładnie, byłem w stanie wyjąć z siebie.
Taki, obejrzeć.
Obejrzeć, tak? Zastanowić się, jeżeli był mój, dobrze, przyłożyć do serca.
Tak,
a jeżeli nie był mój, to używając technik NLP, albo go spalić, albo wyrzucić z przepaści coś jeszcze, żeby tą wizualizację sobie zrobić, żeby ta rzecz odpłynęła.
To tutaj moja szkoła, tutaj pod tym względem się nieco różni. Ja to dokonuję tego oglądu. I zostawiam big mind, wielkiej przestrzeni, tylko zostawiam gdzieś na marginesach, w obszarze, niczego nie palę. zostawiam, tylko z troską o to, że z obawy, że jak spalę, to popiół z tego być może będzie miał DNA czy kwanty tamtego i się odezwie ze zwykłą
Feniks
siłą,
się odrodzi. Tak.
Prawda, że się Feniks odrodzi, więc zostawiam, ale niemniej dbam o to, żeby to miało swoje miejsce, prawda, żeby to ja to miał, a nie to miało mnie. Ale to dygresja,
to jest piękne,
na spotkaniu u ciebie.
Ale to jest piękno, jeżeli się tworzy siebie, czy tam definiuje siebie w takim bardzo otwartej przestrzeni. Tak. To jest przerażające, bo nagle się wchodzi do pokoju, który nie ma ścian, nie ma sufitu, jest cały biały, czy jakkolwiek sobie kolor, może być turkusowy nawet. Chodzi mi o to, że po prostu nie ma piaskownicy, jesteśmy na wielkiej plaży. Tak.
Tak.
I to jest bardzo ciekawe. Bardzo mi to pomogło, bardzo pomogła mi w tym momencie tam zestaw przyjaciół, rodzina i tak dalej, ale to bardzo było introspekcją. Ale jeżeli chodzi o leadership, bo o tym chyba też musimy mówić.
Zobacz, wyczuwamy się, bo chciałem powiedzieć, że fascynuje mnie i temat, i to, co ty o tym mówisz. I jednocześnie przypominam sobie, że gdzieś tam mam jakiś, jak to mówią w biznesie, outcome, jakiś cel, że mamy pewne tematy omówić. I chciałbym w związku z tym zarządzić swoją fascynacją właśnie, objąć ją uwagą i poprosić ciebie, abyśmy wrócili do tych twoich 23 lat, żebyś trochę opowiedział tej perspektywy, którą teraz zdefiniowałeś, o tamtych
doświadczeniach. Ja myślę, że nawet dalej jestem liderem.
No więc właśnie tamtych organizacjach. Opowiedz trochę, na ile pracowałeś w nowoczesnych korporacjach, na ile w folwarkach, na ile, czy można w kategoriach paradygmatów odtworzyć to, w czym byłeś, co współtworzyłeś, czego doświadczałeś.
Oczywiście, bardzo chętnie, ale to fajnie, jak dwóch podcasterów ze sobą rozmawia i wie, w którym momencie trzeba przełączyć rozmowę.
To było niesłychane, że myśmy to w jednej chwili zdecydowali się przełączyć.
Tak, tak, bo to byłaby bardzo już długa rozmowa, nie na temat. Że, tak.
Mi udało się. Temat,
tak. Nie na ten temat, tak, i oszukalibyśmy naszych słuchaczy. Mi udało się pracować w czterech krajach, mieszkać w sześciu.
Powiedz, gdzie?
Mieszkałem w Polsce. Oczywiście wychowałem się w komunistycznej Polsce. Mieszkałem w Stanach, we Francji, w Szwajcarii, na Słowacji i troszeczkę w Irlandii. W Polsce można powiedzieć, że mieszkałem trzy razy, bo dwa razy do niej wracałem i za każdym razem to była inna Polska, bo wróciłem w 97 roku, wyjeżdżając w 89, czy na przełomie. To był zupełnie inny kraj. I drugi raz wróciłem w 2006 roku, to też był po raz kolejny inny kraj, więc to można by pomnożyć. Pracowałem w organizacjach amerykańskich w większości, aczkolwiek pracowałem też w jednej firmie koreańskiej. Pracowałem przez moment w polskiej firmie. Moment trwał 3 tygodnie i to był taki wybitny przykład folwarcznej organizacji, gdzie ja zostałem zatrudniony prosto z INSEAD-u po MBA-u na bycie executive asystantem jednego z polskich przedsiębiorców, takich z pierwszej dziesiątki, czy teraz piętnastki może. I bo to jest właściwa rzecz, którą należy zrobić. Tylko potem nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Ja tam wytrzymałem 3,5 tygodnia. Powiedziałem, wiecie co, nawet nie musicie mi płacić. To była najlepsza lekcja w moim życiu.
Prawie, żeby zawiesić cię jako obrazek.
Taki
że
małpka na złotym
jest,
łańcuszku. Tak, o, zobacz, kogo sobie kupiłem.
Że już kogoś takiego mamy, to znaczy, że ja już odrobiłem tą lekcję, prawda?
Ale to trwało tydzień, potem mnie wysłano do, bo to było biuro właściciela, potem mnie wysłano do centrali firmy w Warszawie, a potem mnie wysłano do małego miasta w Polsce, gdzie cała produkcja działała i tak dalej. I Nie wchodząc w szczegóły. Udało mi się, znaczy ja jestem wykształcony w większości w systemie anglosaskim, tak, czy w Stanach, czy INSEAD jest może międzynarodową szkołą, ale też ma duże wpływy te amerykańskie. Zresztą Blue Ocean został napisany przez jednego z
profesorów. My czerpiemy z INSEAD-u przede wszystkim z tego, co tam wniósł Manfred Hess de Vries, który podobnie jak mówiący te słowa, tylko w skali światowej, a lokalnej,
miałem przyjemność być na jego wykładach. Tak.
Przeniósł się. Ach, to wspaniale, to mamy kolejny temat, zdaje się, że jeszcze parę rozmów przed nami. No, a z drugiej strony Blue Ocean, z którego też czerpiemy, inspirujemy, zresztą moje odkrycie, że pomysły leadershipowe państwa Maborniki kim, są trochę zapoznane przez świat, a z punktu widzenia tego może będzie okazja powiedzieć, tego co nam jest potrzebne w Polsce aktualnie, one są genialne. Chodzi mi o...
Szczególnie jeżeli nie patrzy się na produkt, tylko na organizację.
O proces, o zasadę 3E, tak. O to, kiedy oni się zastanowili też nie tylko jak tworzyć strategię Błękitnego Oceanu, ale jak tworzyć morale zespołów, jakie przywództwo pozwala to dowieść, że tak powiem. No dobrze, więc to te twoje doświadczenia i na polskim folwarku kilka miesięcy dosłownie.
Nie,
tak?
Kilka tygodni, 3,5 tygodnia. Ja po prostu się spakowałem.
Potrafiłeś od razu
Ja miałem otwarte negocjacje z Dellem wtedy. Ja bardzo chciałem pójść do, nie będę nazywał branży, bo to zdradziłbym od razu, kto to był, ale do pewnej branży. A potem przyszedł do mnie Dell, który był z branży IT. Ja nie bardzo myślałem o tej branży. Ale jak po 2 tygodniach bycia na tym folwarku odpisałem, że tak, ja bardzo chętnie wezmę to.
Przypuszczam, że ten folwark przynajmniej przez jakiś czas jeszcze sobie bez ciebie poradził. Bo ta polska folwarczność bywała skuteczna.
Dostałem najlepszy feedback, czy najlepszą radę od przyjaciela ze Słowacji a propos naszego miejsca w dużych organizacjach. Aha. Jeżeli chcesz wiedzieć, co po tobie pozostanie w pracy w dużej organizacji, usiądź nad stawem, wrzuć kamień i poczekaj 5 minut. Aha. Ten staw będzie tak samo płaski i spokojny, jak zanim go wrzuciłeś.
Urealnienie.
Tak, i to jest nasze, i też myślę, że nasze miejsce w rzeczywistości. No, z całym szacunkiem dla ciebie czy dla mnie, Seneką, Sokratesem nie będziemy, wtedy było mniej niż miliard ludzi, więc też łatwo było się wybić, teraz jest trochę trudniej. Ja myślę, że mamy bardzo mały wpływ na rzeczywistość, ale go mamy. Tutaj szczególnie na naszych bliskich. Wracając do leadershipu.
Może udało mi się... ryba, która połknie ten kamień, prawda?
Mało prawdopodobne, ale jest też możliwe. Tak? Zmieni się jej pływalność. Tak. Udało mi się pracować w Detalu, w takiej firmie Radio Shack, która je zbankrutowała. Udało mi się przenieść do Polski, do takiej firmy Blockbuster Video. Zresztą jak patrzę na moją historię, to ja byłem na takiej schodzącej fali popularności firm. I one po kolei bankrutują. Ostatnio nawet zrobiłem takiego posta, że no to znaczy, że następnym jest Dell lub Samsung. Wszyscy bardzo się oburzyli, ale...
A to nie, bardzo dziękuję ci za przybycie tutaj w Mury Values. To rozumiem, że to już prognoza się uprawdopodobnia, tak?
Nie, ja mówię firmy, w których pracowałem.
Bo może pracowałem. Gdyby ktoś miał skłonność do magicznego myślenia, gdzie magiczne myślenie polega na tym, że się zasad logiki, że z tego, że każdy A jest B, nie wynika, że każde B jest raczej nie uwzględnia, no to można powiedzieć, dobrze, jeżeli tam, gdzie się pojawiałeś, to było schyłkowo, no to być może ty jesteś przyczyną tego schyłku i teraz to wszystko przede mną.
Nie, myślę, że nie było schyłkowo, mi się udawało, organizacja miała taką falę wznoszącą i potem dłuższą falę opadającą.
Wtedy na tym,
ja pewno byłem w okolicach szczytu i tak dalej. Niestety zarabia się najwięcej pieniędzy, będąc na fali wznoszącej, bo wchodzi się do organizacji, są opcje, akcje i tak dalej, więc tego mi się chyba nie udawało. A z drugiej strony te fale opadające potrafią trwać dekady lub stulecia nawet, tak? To też różnie bywa. Ale wracając, udało mi się w Detalu w Radio Shack na przykład nauczyć świetnej komunikacji. To była firma, w której bardzo rozproszona, 7 tysięcy sklepów elektronicznych i tak dalej. Firma, która poniekąd była czymś w rodzaju Amazona, tak jak oni i Sears byli w stanie z Chin sprowadzać w latach 70., 80., 90. dużo tanich rzeczy je sprzedawać. Tam mieliśmy taką komunikację, że przyjeżdżało wideo na kasecie VHS, które rano o 8 czy o 9 w sklepie wszyscy pracownicy, tam 7 czy 9 pracowników uczyli się i tak dalej. Ta firma również zapłaciła za moje studia, bo ja pracując jako barman w Stanach i utrzymując się, odkryłem, że nie mam dobrego ubezpieczenia zdrowotnego, więc poszedłem do takiej pracy. Dostałem taką książeczkę pracownika, ja ją przeczytałem od deski do deski. Tam się okazało, że firma sponsoruje studia, więc wykorzystałem ten program tam 80%, 60-80%, więc to mi się udało. Tam się nauczyłem dobrej komunikacji, tam się nauczyłem pierwszego takiego smaku bycia liderem, bo dostając, ja byłem facetem, któremu dawano sklepy, które były zepsute. Nie działały, bo były, spadała liczba przechodniów i tak dalej, i tak dalej. Ja robiłem bardzo proste rzeczy. Sprzątałem ten sklep, zatrudniałem właściwych ludzi, którym chciało się rozmawiać z pracownikami, zatowarowywałem go i nagle magicznie ten sklep w ciągu tam 6, 9, 12 miesięcy robił 3-4-krotnie większe obroty. Tak? I wtedy odkryłem, że w takim bardzo prostym prowadzeniu biznesu detalicznego są trzy rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Klienci, pracownicy i towar. I zależnie od kolejności zwracania na to uwagi, te sklepy miały różną performance, tak? Jeżeli ktoś zwracał uwagę na towar, czyli miał super inwentaryzację, to niekoniecznie pracownicy byli mili i tak dalej. Jeżeli ktoś zwracał uwagę na pracowników, to niekoniecznie ten towar był właściwie zrobiony i tak dalej. Ja postanowiłem, że zacznę od klientów i skupiałem się na tym, co ten klient by chciał. To co by chciał? Szczęśliwych pracowników i zatowarowany sklep.
Tak.
Koniec.
Więc tak? Jak zaczniesz od klienta, to ta reszta...
To reszta się sama układa. Ja miałem 24 czy 5 lat, jak dostałem pierwszy sklep i miałem niesamowitą historię, bo dostałem sklep, który był nowo otwarty, co się rzadko wtedy zdarzało. Wtedy zaczynały się telefony komórkowe i pamiętam, że siedziałem tydzień, spałem na takich matach do środku do wyściełania głośników, bo to również sprzedaliśmy w sklepie, żeby nie wychodzić i być w stanie tam powiesić wszystko na półkach w te 7 dni, bo to otwarcie sklepu polegało na tym, że przyjeżdżał tir, panowie wyładowywali wszystko i wyjeżdżali. I ja miałem 2 tygodnie, żeby zatrudnić ludzi, zbudować sklep i go otworzyć, co było bardzo fajnym doświadczeniem tuż po studiach. Ale po 5 czy 6 miesiącach starsza pani wjechała mi do sklepu i go praktycznie zrujnowała. Taki piękny, oszklony był z 3 stron i takimi dyktami mi to zabili. I taki leadership produktowy, czy też kreacja produktowa, którą udało mi się stworzyć, to było to, że ja po prostu poszedłem do sklepu, kupiłem farbę taką mocno błyszczącą i napisałem darmowy telefon komórkowy, wejdź do środka po szczegóły. W ciągu 6 czy 8 miesięcy byłem drugim najlepszym sklepem w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprzedaż telefonów komórkowych na jeden paragon, bo miałem relatywnie mało paragonów. Pierwszym był sklep w Tijuanie, gdzie Meksykanie przychodzili i kupowali te telefony masowo, co spowodowało, że pojechałem na Hawaje i moja kariera w pewnym sensie w tym sklepie wystrzeliła. Ale ja postanowiłem wrócić do Polski.
A jeszcze zanim wrócisz do Polski, tak, chcę cię zapytać, bo mam pytanie na portalu swoim chyba wczoraj czy przedwczoraj, kiedy informacje dawałem o naszej Akademii Psychologii Przywództwa i ktoś do mnie napisał życzliwie. Niemniej, panie Jacku, to może być dla pana niełatwe pytanie. Chcę pana zapytać, żeby pan tak z ręką na sercu, jako profesjonalista powiedział, czy przywództwa, zarządzania, bycia liderem w ogóle można się uczyć? Czy to jest tak, że to jest pewien dar, kultura i doświadczenie i że to się po prostu ma lub nie? W kontekście tego pytania, ja mam pytanie do ciebie. Na ile to, że powpadałeś tam na takie pomysły, że tak to realizowałeś, że tam poukładałeś właśnie te 3 wymiary, te 3 aspekty i że to działało. Na ile było tak, że dostałeś wcześniej jakiś dobry kurs, że miałeś dobrą książkę, że miałeś dobry model, a na ile rzeczywiście był to raczej twój talent, dar i doświadczenie, to co wypracowałeś, to co działało. Czy to można jakoś odróżnić?
Ja myślę, że to było w większości dane poprzez naukę i to nie naukę w szkołach. Ta firma miała niesamowicie dobre kursy. Ja jako młody menadżer, tam 24-letni, poleciałem do Teksasu na chyba 10-dniowy kurs. Tam poznałem Stephena Covey'a, wytłumaczyli nam jego książkę, o co chodzi w zarządzaniu czasem. On wtedy wydał tą książkę o czasie.
Tak.
Po siedmiu nawykach. Ja książki pamiętam po angielsku, tak, większość takie pochłaniam.
Potem tak był ósmy nawyk.
Ale w międzyczasie było
o czasie,
więc tam nauczyłem się. Firma miała bardzo dobrze zrobione systemy, które potem wykorzystałem w swojej karierze, na przykład ustawiania godzin pracy i tak dalej. To nie było jeszcze Windowsów i tak dalej, to był taki...
Więc korzystałeś, system, że tak powiem, z lekcji i narzędzi.
Bardzo. Ja bardzo w to wierzyłem. Ta moja wiara w mądrość korporacji powodowała, że byłem w stanie chłonąć olbrzymie ilości wiedzy i je wdrażać. Wbrew pozorom ona mi pomagała, bo byłem mniej krytyczny do tego, co się dzieje, a w wieku 20 paru lat to akurat jest chyba dobre, bo jesteśmy w stanie dużo rzeczy się nauczyć. Jeżeli będziemy bardzo krytyczni, to pytanie, czy nie przegapimy jakiegoś ważnego obszaru nauki. Tak?
Jednocześnie dostałeś tam dużo autonomii. No,
A to wynikało z...
Wchodząc w te sklepy, które odbudowywałeś, no byłeś trochę jak jednostka sił specjalnych, która to, jest tak, tam to, na misji.
To wynikało z designu organizacji. Autonomię. To wynikało z tego, jak to... No, nie da się mikro zarządzać 7000 sklepów. Nie da się.
Musieli delegować.
Nie, tam się dostawało się taki planogram, jak coś ma być ustawione i tak dalej, te promocje i tak dalej. Najlepsza lekcja, ja też bardzo dużo pytałem. Zresztą pytanie, ja mam taką fajną definicję, zapytam cię w moim programie, byś mógł przemyśleć, co jest twoją supermocą. Moją supermocą jest zadawanie dociekliwych pytań. Do czego doszedłem całkiem niedawno, ale to chyba zawsze było.
To może być supermoc, tak.
Tak. I udało mi się zaprzyjaźnić ze starszymi panami 40-50 lat, którzy prowadzą te sklepy od lat i poprosiłem ich o jakieś tam takie... Teraz to się nazywa lifehacki, tak? Ale to były tipy i informacje. Jeden powiedział mi najlepszą rzecz. Masz 50% marży na bateriach. Jeżeli sprzedasz dwa razy tyle baterii, ile masz kosztów pracowniczych, to cała reszta sprzedaży będzie czystym zyskiem dla twojego sklepu.
Jaka prosta konstrukcja.
Więc ja miałem te baterie na każdym możliwym, na wejściu, na ladzie. Każdy miał, miałem konkursy, tam rozdawałem pizzę, jak ktoś sprzedał najwięcej baterii i tak dalej. Więc to są takie rzeczy. To była otwartość.
To był patent, a jednocześnie metafora budowania pewnych dźwigni.
Tak, tak.
Które są sednem przedsiębiorczości.
Tak, tak. Więc ja myślę, że to wynikało, to nauczenie się leadershipu, tak, czy czegoś innego, wynikało z pewnej otwartości, pewnej chęci chłonięcia. Ja byłem w obcej kulturze, bo byłem w Stanach i byłem w tych Stanach 4 czy 5 lat. Wyjechałem z komunistycznej jeszcze Polski tuż po wyborach, i które zmieniły kraj, ale ja przegapiłem to, więc dla mnie te Stany były również mityczne, tam nie było głupich ludzi, wszyscy byli genialni i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście z czasem nabrałem odpowiedniego dystansu, ale jechaliśmy, ja pamiętam, jak w wieku 16 lat kupiłem sobie bilet i pojechałem do Berlina Zachodniego, bo można było wtedy paszport dostać i pojechać, tylko i wyłącznie po to, żeby pójść do McDonalda. Tak. Co jest bzdurne. Tak. Wracając do leadershipu i pytania, które zadałeś, pracując w Dellu później po INSEADzie i po tej przygodzie folwarcznej, również bardzo dużo czasu spędzałem ucząc się. Tak? Ja dostałem pracę w Szwajcarii najpierw, pracowałem z bardzo małym zespołem telesales i tamte narzędzie do ustawiania godzin pracy, którego nie było w Dellu, jak się okazuje, stworzyłem w Excelu, odtworzyłem coś, co się nauczyłem w poprzedniej organizacji, co spowodowało, że ta, z kryzysu nagle staliśmy się bardzo dobrze performującym zespołem. Potem z uwagi na zmiany organizacyjne i trochę rotację post-MBA pracowników, dostałem taką pracę, gdzie zajmowałem się wdrażaniem zielonego pasa, czarnego pasa, business process improvement, czyli takie zdelowane Six Sigma. Co prawda wdrażanie Six Sigma w organizacji sprzedażowej, bo taki był pomysł, moim zdaniem trochę mija się z celem. To można robić w produkcyjnej czy operacyjnej, ale takie coś dostałem. Co było, dostałem taki parking. Tak? Ja siedzę i mówię, może trzeba szukać pracy, no bo to nie wyszło i coś jeszcze. A z drugiej strony fajnie płacą. W tej Szwajcarii jeszcze płacą dodatkowy pakiet, bo to płacili za rozłąkowe i tak dalej. No i stwierdziłem, że spróbuję. I to była najlepsza praca, którą miałem przez 6 miesięcy, bo 6 miesięcy byłem w tej sprzedaży szwajcarskiej, 6 miesięcy byłem w tym, bo ja objechałem całą Europę. Poznałem wszystkich ludzi w Dellu, którzy odpowiadali za sprzedaż do małych i średnich przedsiębiorstw, jak również do dużych. I miałem wdrażać coś, co był duży opór organizacji, ale ja wszystkich poznałem, liderów, menadżerów, ludzi, którzy później awansowali, bo byli jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które miały te projekty robić w Irlandii, w Danii i tak dalej. I dzięki temu, potem jak dostałem bardzo skomplikowaną rolę w Bratysławie, ja miałem olbrzymi network osób, do których mogłem podnieść telefon czy napisać maila i zapytać się o radę. No. I to jest to, co mówiłeś, czy liderem można zostać, czy to się wdraża. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest otwarty na uczenie się i potrafi zadawać pytania i nie wstydzi się powiedzieć, że nie wie, to będzie dużo szybciej stawał się liderem.
I teraz, tak. I teraz w twojej ja się łapię na tym, jak sam siebie obserwuję narracji, no przed ten proces, prawda? Jesteśmy po prostu wyćwiczeni, jak ja mówię o sobie, wyćwiczeni jak małpka. Przecież ja bym tak nie pytał ciebie jeszcze 5 lat temu. W twojej opowieści bym zapytał 5 lat temu. Zwróciłem uwagę, że więcej mówiłeś o czymś, co bym ujął w kategoriach przedsiębiorczości i zarządzania.
Bo to jest chyba moja perspektywa dzisiaj.
Dźwignie narzędzia, a relatywnie mniej o ludziach, relacjach, o zdobywaniu ich sesji umysłów, o sytuacjach trudnych, o stawaniu się wiarygodnym, też o doborze ludzi. Doszedłeś do tego, kiedy się okazało, że sieć ludzi, sieć relacji, a więc zbudowana, zdobyta, pozyskana, utrwalona wcześniej, że to też było w tym procesie zaczęte. Trudno mówić o wszystkim jednocześnie, ale skoro powiedziałeś tyle o swoich doświadczeniach, powiedziałbym z poziomu przedsiębiorczości i zarządzania, to gdybyś mógł trochę powiedzieć jeszcze o swoich z tamtego okresu też doświadczeniach w zakresie takiego już czystego
leadershipu,
czyli ludzie, relacje, morale zespołów, ważni ludzie, trudni ludzie, stawanie się ważnym dla innych, dobór ludzi właściwych na kluczowe stanowiska.
Dążyłem do tego, ale zrobię w takim razie skrót. To wszystko, co ja zbudowałem, doprowadziło do tego, że w momencie, jak przeprowadziłem się do Polski w 2006 roku bodajże, ja przeprowadziłem się do Polski robiąc taki myk, że zostanę GM-em w Della w Polsce, bo tutaj będzie odchodził, mi się uda. Organizacja nie uważała, że jestem na to gotowy i 2 miesiące po moim przed moją przeprowadzką zwolnił się, a 2 miesiące po mojej przeprowadzce zatrudniono kogoś innego na miejsce GM-a, więc ja czułem się skrzywdzony jako lider. I to była najlepsza lekcja przywództwa, jaką mogłem dostać, ponieważ ja przyjeżdżając tam przyjechałem do organizacji, która była dysfunkcjonalna. Dell przekroczył pewien próg, tam 40-50 pracowników, potrzebował zbudować bardzo silnych liderów, a do tej pory był zarządzany przez jednego menadżera, tak trochę, ty to nazywasz folwarcznie, tak trochę manualnie. I potrzeba było zbudować organizację, która jest w stanie bardzo szybko się zeskalować. Dostałem malutki biznes, tam $16 milionów obrotu, miałem z niego coś zrobić. Przy okazji zatrudnialiśmy funkcję HR, zatrudnialiśmy funkcję finansową nową, zatrudnialiśmy nowych szefów sprzedaży do działów, które już istniały.
Tworzenie
organizacji, tak. Ja byłem tam trybikiem, nie byłem jedną z głównych osób, jeżeli chodzi o podejmowanie tych decyzji, ale to było. Mieliśmy takiego fajnego irlandzkiego GM-a przez tam okres chyba 6 miesięcy, jak ja byłem, może trochę nawet dłużej. A potem dołączył do nas Jacek Murawski, który przyszedł z SAP-a w Belgii bodajże. Miał taką europejską rolę i to ja byłem wtedy taki, to nie były 2 miesiące, to był rok prawie czasu potem jak byłem. Ale udało się dobrać organizację. Ja byłem na prawie każdej rozmowie osób, które zatrudniałem do swojego działu, ale też prawie każdej, chyba nawet na każdej rozmowie osób, które były w tym kluczowym zespole przywódczym. Tak? To się w Dellu nazywa Senior Management Team, SMT, czyli zarząd. Tak? Chociaż zarząd jest troszeczkę inaczej, to jest ten formalny, skonstruowany, ale efektywnie osoby, które to decydują. I dobierałem ludzi. Ja wtedy byłem bardzo agresywnym menadżerem, który bardzo wiedział, rozumiał wizję Della, bo pracował w firmie tam 5 lat, co było bardzo długie. Robiliśmy ludźmi. Ci ludzie są w tej chwili bardzo dobrymi moimi przyjaciółmi. Utrzymujemy kontakty. Ja uważam, że dla mnie, i myślę, że dla większości z nich, to był najlepszy okres pracy w historii swojej kariery, bo my z firmy, która miała 45-50 osób, zbudowaliśmy firmę, która miała 350 osób w ciągu kilku lat. Z firmy, która miała tam, nie wiem, 100 milionów, chyba nawet nie całe obrotu dolarów. Firma, która miała ponad $500 milionów obrotu, udało się zrobić. I ja zatrudniłem większość z tych osób, dobierając, budując, dyskutując. Myśmy praktycznie rozmawiali ze sobą po 10-12 godzin dziennie, cały czas zastanawiając się, co można zrobić lepiej i tak dalej, i dowożąc również
czyli
rezultaty.
Czyli jeśli przyjąć w świetle modelu, którego tu używamy, w naszej Akademii Versatile Leadership, że mamy dopełniające się skrzydła przywództwa forsującego, egzekwującego i przywództwa angażującego, no to jak rozumiem, dobierałeś takich ludzi, wobec których mogliście potem być wzajemnie angażujący, mogliście
bardzo
dokonywać wewnętrznych konsultacji, wspólnych ustaleń, że to było relacyjne i podmiotowe.
Przy czym ja byłem tym czynnikiem forsującym, bo miałem dużo doświadczenia, bardzo silną wizję tego, co powinno nastąpić i wtedy nastąpił mój
czyli
szef.
Integrowałeś elementy forsujące i angażujące.
Chyba tak.
Z odniesieniem do strategii, gdzie był jakiś purpose, jakaś wizja. No i rozumiem, że z takim poziomem dojrzałości własnej ludzi, że poziom operacyjny był tam jakoś dobrze monitorowany i że to się nie obracało przeciwko ludziom, tylko wszystko było na swoim miejscu.
Wtedy właśnie wchodzi w życie to, że jeżeli jest korporacja dobrze zrobiona, to te operacyjne rzeczy są monitorowane poniekąd automatycznie. Jedną rzecz, którą Dell miał i świetnie to działało, to były cotygodniowe telefony. Więc ja musiałem przepytać swoich handlowców, a później menadżerów handlowych. Ja potem miałem odpowiedzieć swojemu GM-owi lokalnemu w kraju, który potem rozmawiał do regionalnego i to od poniedziałku do środy trafiało do Michaela Della, co się wydarzy w tym tygodniu. Tak? Sprzedażowego.
Próbuję sobie wyobrazić, jak się czuli ludzie, właśnie już ci handlowcy, ci żołnierze średniego szczebla, ale niekoniecznie w kontekście tych rozmów, ale generalnie, na ile to były rzeczywiście takie samosterowne drużyny. Wiesz, ja mam taki trochę roboczy podział, który trochę cyniczny, trochę sarkastyczny, szef sprzedaży jednej z polskich firm dawał swoim sprzedawcom co kwartał dwa znaczki, dzielił ich na Jasiów i Małgosię i mówił, że Małgosie to są ci, co są nad organizacją, co wkładają inicjatywy, co przedsiębiorą, a Jasie to są ci, co bardziej lekcje odrabiają. Jasie to są ci raz, dwa, trzy przełożony patrzy, prawda? Ja rozumiem, że wyście mieli tam same Małgosie.
Tak ładnie brzmi.
Że tak to dobieraliście,
znaczy ja wtedy
tak
bardzo,
to
ja wtedy byłem zafascynowany Jackiem Welshem i wprowadziłem to wycinanie dolnych 2 czy 4%, co powodowało, że mediana organizacji przesuwała się w tym kierunku, w którym chciałem.
Ten model przez wiele lat się sprawdza, wielu go naśladowało, pamiętam.
Tutaj się sprawdził, więc myśmy mieli bardzo jasne kryteria, kto odnosi sukces, a kto nie zostaje w organizacji i to były kryteria przede wszystkim związane z wynikami sprzedażowymi, ale też kulturowe. Tak, że były osoby, które po prostu nie chciały. Więc ten model, gdzie 30% jest zaangażowanych, 20% jest w oporze, a 50% siedzi na wózku i jedzie razem z wózkiem, nam się udało ten dół odcinać, więc automatycznie, a nowo zatrudnieni zazwyczaj są bardziej zaangażowani, bo im zależy i tak
co
dalej.
Co było po Dellu w ramach tych 23 lat?
Jeszcze tylko skończę jedną historię z Della i ci powiem. Po Dellu był Samsung. Przyszedł Jacek Murawski, który uważam, że jest niesamowitym liderem. On przyszedł z SAP-a. I ja byłem osobą, która została wychowana w organizacji i była bardzo nastawiona na wewnątrz organizacji, bo ja wszystkich znałem i tak dalej. A to był człowiek, który rozumiał rynek B2B i tak naprawdę chyba nie był dobrym mentorem, bo on nie pokazywał, tylko ja po prostu siadłem i chodziłem za nim wszędzie, gdzie się dało. I on był osobą, która otworzyła Della w Polsce na prasę, jak otwierała się fabryka, zrobił z tego wielkie wydarzenie. Ja mówię, no fabryka, big deal. Okazało się, że ta fabryka była wielkim zastrzykiem.
I on to wniósł.
On to wniósł nie tylko do organizacji, on to wniósł we mnie. Ja stałem się człowiekiem publicznym, można by tak powiedzieć. Zacząłem rozumieć, jak rozmawiać z prasą, jak generować.
To jest związane z takim rozróżnieniem, które działa jakoś na moją wyobraźnię jako konsultanta i lidera, na ile jestem in, a na ile jestem nad. Że byłeś w organizacji, on przyniósł tą perspektywę, żeby spojrzeć z perspektywy nad, na siebie, ale przy okazji na siebie wraz z otoczeniem, także jakby wejść na dach, czy tam jakąkolwiek metaforę stworzyć.
Tak.
I rozumiem, że nie tylko zdałeś się na niego, że on dopełnił tę perspektywę, tylko że zacząłeś ją uwewnętrzniać.
Naśladować.
I że stałeś się ty tym, który integruje dalej to in i to nad.
Tak. On potem odszedł, ja zostałem GM-em Della w Polsce i okazało się, że jest bardzo trudno zarządzać zespołem, który się razem zbudowało i było się jego częścią, bo nagle musisz stać się szefem. I największym wyzwaniem moim jako lidera był rok 2009, 2008-2009, kiedy nadszedł kryzys. Myśmy wtedy podjęli decyzję, Dell podjął decyzję, że trzeba restrukturyzować firmę, ale nie tylko restrukturyzować, w sensie zmniejszyć zatrudnienie, bo to było proste, jeżeli chodzi o sprzedaż, no bo mieliśmy model Jacka Welsha, więc jak ktoś nie pasował, podnosiliśmy tylko KPI-e, które odcinają i to nie było problemu, ale również podjęliśmy decyzję, że pewne funkcje, które były do tej pory w Polsce, a w Europie już nie były w krajach, się centralizują w Casablance, w Hyderabadzie czy w Bratysławie, którą kiedyś budowałem.
Takie ściągnięcie cugli.
Takie customer service nie musi siedzieć w Polsce, tak. Może siedzieć w Bratysławie i mówić po polsku, bo tam się da zatrudnić. Order entry, czyli takie klepanie, bo tam systemy nie zawsze wszystko łapały, może być w Casablance, bo język polski nie jest w ogóle potrzebny. Wsparcie techniczne, które wydawało nam się super wartością tej firmy, nie musi być wewnątrz organizacji, może być outsourcowane do innej organizacji. Tak? I ja w pewnym momencie musiałem zwolnić 38% osób. W firmie z 300 paru. To był, ja pamiętam, jak siedzieliśmy w pokoikach i były nazwiska i była taka dyskusja, tego nie zwolnimy, ma 7 dzieci, tak? Taką dyskusję, że to nie ma znaczenia o performance tego człowieka, nie. Albo staję przed kilkuset osobami, to znowuż mam łzy w oczach, i mówię im, że będą zmiany. Tak bardzo ogólnie mówię, przygotowując ich, a ja już znam listę.
Poruszając.
I widzę twarze i wiem, kto będzie tutaj za 2 miesiące, a kogo nie będzie. To było po prostu, to było bardzo trudne dla młodego człowieka 30-paroletniego. To był pewien taki to był test tego, co się udało mi nauczyć jako liderowi. Tak? Udało mi się przez to przejść, zbudowaliśmy organizację, ja byłem GM-em przez 4 lata i ta moja taka chęć rozwoju doprowadziła mnie do tego, że poprosiłem o i zostało mi dane zarządzanie regionem. I nie przeszedłem tego testu ze sobą, ponieważ zarządzanie organizacją jest bardzo hands-on. Jesteśmy w stanie być i liderem, i menadżerem równocześnie. Zarządzanie regionem powoduje, że 80% pracy to jest polityka wewnętrzna korporacji.
Pracowałem z wybitnym menadżerem w branży energetycznej, który potrafił zrestrukturyzować państwową spółkę energetyczną w dobrze działającą dla zagranicznego akcjonariusza, potrafił przejść z ludźmi godnie i dzielnie przez kryzysy, przez strajki i z uwagi na zasługi został przeniesiony do centrali.
I już sobie nie radził.
Wewnętrznie. On powiedział, Jacek, ja jestem jak na zesłaniu. Ja wręcz wymyślam kryzysy gdzieś tam w swoich spółkach, córkach czy wnuczkach, żeby mieć pretekst, żeby wsiąść w helikopter, gdzieś polecieć, bo ja muszę działać. Ja wiem, że organizacji potrzebne jest moje właśnie wszechstronne doświadczenie, ale jestem za bardzo człowiekiem czynu, za bardzo relacji i wycofał się z tego i w tej chwili jest na dalekim nam kontynencie, gdzie znowu na średnim poziomie, ale jednak prowadzi wielki zakład.
Ale robi to, co kocha.
Jednak tak.
To u mnie było to chyba trochę inaczej. Znaczy, to nałożyło się parę rzeczy. Ja niestety przeszedłem przez rozwód, który pewno sam wywołałem. Przeszedłem przez takie myślenie, że udało mi się, tworzyłem ten mój portfel pasywnego dochodu, czytając Kiyosakiego czy Tima Ferrisa. Udało mi się to zrobić i to był taki moment, w którym taka zbieżność rzeczy się wydarzyła, że zakończyły się pewne procesy moje osobiste, rozwijały się firmy, w które zainwestowałem na takim poziomie, że już może nie gwarantowało, ale dały możliwość życia bez konieczności pracy i równocześnie wywalczyłem sobie ten awans po prostu.
To było związane z akcjami, które miałeś w organizacjach, w których pracowałeś, czy zacząłeś już inwestować?
Ze startupami.
A czyli przyszedł, to już przeskoczyłeś do kolejnej odsłony, nowego etapu, kiedy już zacząłeś inwestować sam.
To ja zacząłem inwestować bardzo szybko, bo ja przeczytałem w 2002 roku Kiyosakiego i nie zrozumiałem i w 2007 wyszedł Tim Ferriss 4-Hour Workweek, tak? I tą książkę zrozumiałem i zacząłem tworzyć takie mechanizmy, które w tej chwili się nazywa startupy, ale ja myślałem, że to są projekty czy mechanizmy, które niekoniecznie urosną, ale będą generowały gotówkę.
Powiedz trochę o tym, bo nie wszyscy nasi słuchacze, którzy póki co są jeszcze menadżerami, którzy są gdzieś in bardziej niż nad, którzy są bardziej powiązani ze swoimi rolami, zadaniami, a jeszcze nie tym myśleniem jako przedsiębiorcy, jako podmiotowi, Krzysztofowi. Powiedz trochę o tych kategoriach, o tym, jak w inny sposób można spojrzeć na siebie.
A to potrzebowalibyśmy paru godzin. Ja bezwstydnie teraz zrobię reklamę. Ja zapraszam do mojego podcastu Za projektu i swoje życie. Tam rozmawiam z ludźmi, którzy takie właśnie decyzje podjęli. Właśnie o tym. Ale kategorii jest kilka. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie sytuacje, w których nie musimy pracować, ale możemy. Mhm. Ale dlatego, że finansowo jesteśmy w takiej sytuacji, czy napisać książkę, tak, co niestety w Polsce niespecjalnie działa, z kontentu trudno żyć, czy założyć firmę, czy
zainwestować. Książki są wartością dodaną, ale wary muszę znajdować gdzie indziej.
Dokładnie. Czy zainwestować w nieruchomości mądrze, które dają odpowiednią liczbę. Trzeba tak naprawdę znać, zrobić sobie Excela. Tyle wydaje rocznie. Korporacja dodatkowo płaci za 20% tych kosztów, czyli jeżeli to jest, powiedzmy, nie wiem, 200 tysięcy złotych wydaje rocznie, to znaczy, że 240 tysięcy złotych muszę zarobić po podatku.
I wtedy decydujesz, czy całe życie, nawet daj Boże 90 czy 100-letnie, żyjesz ze swojej pracy, albo część tego życia żyjesz ze swojej inwestycji. Żyjesz
że pracujesz dla ciebie,
że tworzysz takie lewary, które na to pozwalają.
A ja nie wykluczam powrotu do korporacji. Ja nawet czasami...
Zwłaszcza teraz, jeżeli możesz mieć jakąś amortyzację, gdyby to nie było na co dzień rentowne.
To przestało być elementem moich decyzji. Ja trochę marzę o skali, o możliwości wpłynięcia. Bycie mikroprzedsiębiorcą zabiera tą skalę i możliwość tego wpłynięcia.
Zobacz, tak wielu się chowa w mikro i tak nieliczni konsultanci z rozmachem mówią, nie bój się skali, a ty mówisz, marzę o skali. Powiedz o marzeniu o skali.
To znaczy, ja kocham mikro, bo daje mi to wolność czasu i tego, co robię. Ale to, że zasmakowałem pracy na 27 rynkach w Europie Centralnej i w byłych republikach rosyjskich i zrozumienie, że ma się na to wpływ, czy zarządzanie biznesem, który miał 9 miliardów złotych obrotów w Polsce, tak? No tak. To nagle myślimy o tym inaczej.
Dobrze, a nie obawiasz się, że ta skala tobą zawładnie, że wchodzisz w obszar, który właściwie nie sposób kontrolować, no chociaż nie, sam sobie przeczę jednak, bo
nie skończyłem
tam
historii, więc,
dobrze,
więc jak skończę historię,
dobrze,
to...
Dobrze, przepraszam, niecierpliwie się to, nie, słuchacza.
Drogi słuchaczu, kończę. Będąc w Dellu, na stanowisku regionalnym, nie znajdując siebie w tej pracy, którą robię i przechodząc parę innych bardzo trudnych okresów w swoim życiu porozwodowych i tak dalej i definiowania siebie, postanowiłem się zwolnić. Na 10. rocznicę mojej pracy, 17 sierpnia, napisałem maila do mojego szefa, że tym mailem rezygnuję ze swojej funkcji i wszystkich innych funkcji i tak dalej. On do mnie zadzwonił w ciągu 30 sekund, będąc na telekonferencji, bo słyszałem w tle i powiedział tylko: "Are you fucking nuts? Are you fucking kidding me?" A ja powiedziałem: "Drogi szefie, może skończysz telekonferencję, do mnie zadzwonisz." Organizacja w ciągu 48 godzin dała mi awans, 78% podwyżkę.
Byli gotowi zrobić wszystko, żeby się nie stracić.
Tak, to był szok dla mnie. Gdzieś nie byście byli. Więc ja oczywiście stwierdziłem, że zostanę, bo jest fajnie, ale to ziarno zwątpienia zaczęło kiełkować, rozpierać skałę. Bo ja chciałem wyjść na swoje, spróbować bycia właśnie mikroprzedsiębiorcą, czegoś jeszcze, ale się bałem. I na tyle bardzo się bałem, że wiedziałem, że już nie umiem być w tym Dellu, bo podjąłem tę decyzję, chociaż mi zapłacili, przekupili mnie, więc to działa przez jakiś czas. U mnie to zadziałało przez 5 czy 6 miesięcy. A w międzyczasie zapukał do mnie Samsung i powiedział: "Potrzebujemy takiej osoby jak ty, bo będziemy integrowali mobile z IT, z tam kilka różnych działów w jedną całość i potrzebujemy lidera, który to zrobi." Był niesamowity wtedy koreański przywódca tej organizacji, mogę powiedzieć, przywódca, z którym świetnie się pracowało. I w lutym 2013 roku, zamiast pójść na swoje, poszedłem do Samsunga, zwalniając się. Jeszcze pierwszy raz w życiu zrobiłem sobie 5 tygodni wakacji pomiędzy jedną pracą a drugą. Pojechałem do Australii, zakochałem się w tym kontynencie i w tym kraju. Więc to wszystko było fajne. A propos zawładnięcia skalą. No więc wchodzę w organizację, która miała pół miliarda obrotu, do organizacji, która ma 4 czy 5 razy większy obrót. Mój budżet marketingowy był większy niż mój cały budżet chyba w Dellu, w regionie i tak dalej, gdzie tam było z miliard dolarów obrotu. I to wszystko nagle było takie wow, a z drugiej strony bardzo skomplikowana kultura koreańska. Bardzo folwarczny styl zarządzania, super skuteczny.
Tak.
To trzeba powiedzieć, że to jest chyba największa folwarczna organizacja.
W tamtych realiach.
Bo to
taki kwestia sekciarski trochę, prawda? Ja słyszałem od znajomego, który był śledzić, jak tam działają jakieś technologie zarządzania projektami i widział rytuał przepraszania za złe wyniki, gdzie poszczególni sprzedawcy kłaniają się przed przełożonymi.
Ale to wynika z kultury organizacji.
Ale właśnie mówi, że to jest spójne z tamtą kulturą i tam to działa pewnie.
Ja odkryłem jedną rzecz. Największym negatywnym motywatorem kultury Zachodu, wynikającej z kultury chrześcijańskiej, jest poczucie winy, wynikające z poczucia grzechu.
A u nich jest poczucie wstydu.
Tak. Czyli my nie skłamiemy,
tak.
My nie zmienimy raz danego słowa, tak. I my nie oczernimy kogoś dlatego, żeby sobie pomóc.
Dla mnie to święte słowa, proszę się.
Ale to jest nasza kultura.
Tak, o ile możemy się z tego wyzwolić, albo uprzytomnić sobie, że zostaje we mnie to obwinianie się innych, natomiast że przestaje się tym kierować, że już jeżeli ma być coś tego rodzaju, niech to będzie zawstydzanie. To lepiej motywuje.
Myślę, że przyszłe pokolenia będą naturalnie musiały się tego przyzwyczaić, bo Azja będzie tym centrum ekonomicznym i kulturowym
i
w ciągu 50 lat.
I zamiast mówić to przez ciebie, będziemy mówili, jak ci nie wstydzi.
Nie, ale to ten negatywny motywator kultury konfucjańskiej to jest, jeżeli ja się z tobą umówię, ale mój szef powie, że to był głupi pomysł, to ja nie powiem, że to był mój pomysł, tylko powiem, że to był jego pomysł.
Tak.
Jeżeli się spóźnię, to wszystkim powiem, że to spotkanie miało być o tej porze, o której ja przyszedłem, a nie jak było w kalendarzu. I że to wszyscy wy się mylicie, bo ja nigdy nie miałem racji i właśnie tego typu rzeczy. Ja miałem parę patologicznych sytuacji, które widziałem i byłem w organizacji, która dawała mi skalę, dawała mi pewien rodzaj popularności, no bo tam wiceprezes Samsunga na Polskę, wow, w ogóle bosko. I jeszcze od Mobile'u, to super organizacja, bardzo ważna funkcja, bardzo duży rynek, bardzo ciekawe produkty, bardzo sexy, tak? Ten seks, power i pieniądze, to wszystko się spełniało. A z drugiej strony ja byłem takim amortyzatorem pomiędzy kulturą polską pracowników, kulturą polską klientów jeszcze bardziej, a kulturą organizacji, która w pewien sposób naginała i tak dalej. I ja musiałem się wyginać i dostosowywać do tych sytuacji i tłumaczyć jednej stronie i drugiej stronie, co zadziała. No,
wymagało
co nie
zadziała. To niebywałej elastyczności i wszechstronności od ciebie.
I przywództwa, które nauczyłem się w poprzednich organizacjach.
Prawda?
Udawało mi się to robić. Przez rok pracowałem z bardzo ciekawym liderem, który dawał mi relatywnie dużą wolność. Potem zmienił się lider. To troszeczkę się też zmieniło. Ja po półtorej roku postanowiłem, że to jednak nie jest to, ale dogadałem się z Samsungiem jeszcze zostanę rok, więc byłem tam prawie 3 lata, co było bardzo fajną lekcją. I do tej pory mówię, że gdybym poszedł do takiej amerykańskiej organizacji jak Google czy Microsoft w Podelu, to pewno bym tam jeszcze pracował. A to, że ta kultura była taka silna, taka skuteczna, ale taka mi obca, spowodowało, że ona mnie wypluła, czy ja się z niej uwolniłem. Do tego stopnia, że miałem szansę stać się przedsiębiorcą na taką skalę, jak chciałem. Ja zainwestowałem w ponad 30 startupów. Mam w tej chwili 32 startupy, które są aktywne, bo część sprzedałem, część upadła i tak dalej. Chyba to będzie 40, bo 8 ich. 3 wyjścia.
Rozumiem, że bilans jest lepszy mówią, że tylko 2-3 na 10 mają szansę.
Nie, startupy nie są dobrą inwestycją. Myślę, żebym nie powtórzył tej przygody. Ale to, co
są
mi dały...
Są pewnie dobrą lekcją.
Są bardzo dobrą lekcją. To, co mi dały, to zupełnie inny sposób patrzenia na zarządzanie i na przywództwo w organizacjach. No bo jesteśmy w dużej organizacji jak Dell, czy jak Samsung, czy Radio Shack, który miał tam 30 lat, czy Blockbuster, który w Polsce się otwierał. Są pewne procedury, są pewne rytuały, są pewne artefakty i to działa.
Tak.
A w startupie nie ma nic.
Nie masz tej przeszłości, nic cię nie obciąża,
wszystko
ale też nie masz zaplecza.
Wszystko można zrobić, ale decyzja za 500 zł, decyzja za 200 zł, gdzie my potrafimy z rodziną pójść na niedzielną wyprawę i wydamy więcej pieniędzy, staje się decyzją być albo nie być. Tak. Ja nawet podjąłem się bycia co-founderem startupu takiego, bo ja mam problemy z kolanami, więc mam firmę, która nazywa się MobileMed i ma rehabilitantów ponad 100, prawie 200 w całej Polsce. I ja stwierdziłem, że będę ją rozwijał. Zatrudniłem ludzi, przepaliłem prawie 1 000 000 złotych.
Znów to twoje contribution, że już jak rozwiązujesz jakiś swój problem.
Chciałem też na tym zarobić. Tak,
rozwiązujesz swój problem, to robisz to tak, żeby po pierwsze dla ciebie stało się to, żeby była dźwignia rentowności, a po drugie, żeby było coś z tego dla innych.
Tak, i to działało.
Integrujesz znowu przeciwieństwa. Coś dla siebie, z czymś, co jest materialne i już z czymś, co można powiedzieć, że ma element szerszej perspektywy, tej takiej już właśnie aksjologicznej.
Absolutnie, ale to jest ten moment, kiedy poległem jako menadżer i lider. Ja spaliłem prawie 1 000 000 złotych pieniędzy inwestorów, zatrudniłem ludzi, którzy potem trzeba było zmienić i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziłem, że nie radzę sobie z tym. Zupełnie nie mam tego onarzędziowania, które potrzebne jest, bo jak ja kiedyś coś potrzebowałem, to albo podnosiłem telefon do kogoś w Dellu, który, czy w Samsungu, w innym kraju, który to robił, albo szukałem procedur czy tych, a tutaj musiałem wszystko stworzyć od nowa. 23 lata w korporacjach.
Tu nie masz budżetu, z którego możesz wziąć środki na coś, tylko każdy długopis, który tu leży, jest zarobiony kosztem. I kupiony przez ciebie jest kosztem. Prawda?
Dokładnie. I rozwiązałem w sposób najprostszy możliwy, bo dziewczyna, z którą kiedyś pracowałem, była moją asystentką, właśnie odchodziła z PKP, Małgosia Woźniak, jest zresztą w audycji bardzo ciekawy z nią wywiad. I ona, ja ją zaprosiłem, żeby przyszła, pomogła mi zarządzać moimi inwestycjami, bo tego zrobiło się już kilkadziesiąt, nie radziłem sobie. I ona po paru miesiącach powiedziała, że ja nie mam problemu z zarządzaniem portfelem. Ja mam tylko problem z jedną inwestycją, której totalnie nie nadaje się. No i tam porozmawialiśmy, po paru dniach czy po tygodniu stwierdziliśmy, że ona zostanie szefem tej firmy, a ja się wycofam do tyłu. Po 10 dniach przyszła do mnie, czy może po 2 tygodniach, że ona życzyłaby sobie, żebym ja się wyprowadził z biura do piątku, bo jej przeszkadzam w zarządzaniu firmą, bo ci ludzie biegają. I ja tak siedzę i mówię, wow. No, nic nim co nie pozostało. Poszukałem biura, wynająłem biuro w ZHP, spakowałem się.
Twoja obecność tam powoduje, że radary ludzi zwracają się w twoją stronę. Chodzi o to, żeby oni po prostu, i to utrudnia budowę jej leadershipu po prostu.
Tak, ale to jest to, co mówiłem o Dellu, bo myśmy w Dellu razem pracowali. Ci ludzie, z którym ja kiedyś pracowałem w Dellu, stworzyli taką grupę, która jest w tej chwili bardzo rozproszona. To nie jest PayPal mafia, ale my jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać i zrozumieć się niezależnie, bo ci ludzie pracują w Neti, w BMW, w Grundfosie, mają swoje firmy, zostali w Dellu, poszli do Microsoftu, są w Amazonie, ale my podnosimy telefon, możemy ze sobą porozmawiać i jest bardzo wysoki poziom zaufania, bo razem zrobiliśmy dużą zmianę organizacyjną, która była sukcesem i budowaliśmy to zaufanie między sobą. I ta dziewczyna przyszła do mnie do pracy, ja jestem współwłaścicielem tej firmy, jej przełożonym i tak dalej, i przyszła i w twarz mi powiedziała, że ja jestem problemem i to nawet nie częścią problemu, ale głównym problemem tej organizacji.
Proszę, radykalna merytokracja, jakby to dali opowiedzieć.
Radical candor, to jest czego ja jestem bardzo dużym zwolennikiem, że mówimy ludziom to, co mówimy, ale mówimy też z dużym takim...
To może na przykład jest szacunkiem dla siebie i dla innych.
Ale też trzeba powiedzieć, że to jest mój punkt widzenia, nie musisz się z nim zgodzić, ale z mojej perspektywy tak to wygląda. Ja zawsze mówię, że piramida jest takim kształtem, jej kształt, który widzimy, zależy od kąta widzenia, tak, bo to może być trójkąt, to może być stożek, a patrząc z góry to jest kwadrat. Tak. I to tak samo wygląda. Więc ja chciałbym dać ci w okienku Johari tą nieznaną część ciebie i dać ci to w formie feedbacku. Jeżeli tego nie przyjmiesz, to przepraszam. Jeżeli to przyjmiesz, to jest dlatego, że mi zależy na tej relacji z tobą, ale będę bardzo bezpośredni. Ja czasami nawet jestem za bardzo bezpośredni, bo ja chcę wywołać pewien ładunek emocjonalny w ludziach, bo wtedy łatwiej ten feedback zostaje.
Dobrze. Słuchaj, zmierzamy do finału. mam prośbę do ciebie. W naszej Akademii Psychologii Przywództwa mamy, oczywiście czasem to się zaciera, ale bardzo na to uważamy, żeby nasz przekaz, doświadczenia, które proponujemy, uwzględniały te dwa światy, które jednak trochę opierają się na innych proporcjach. Mamy z jednej strony zarządzających właścicieli, bo do nas nie przychodzą inwestorzy. No, my nie uczymy, jak inwestować, jak zarabiać pieniądze, ewentualnie jak się nie pogubić z pieniędzmi zarobionymi albo w porażkach. Natomiast generalnie przychodzą do nas albo zarządzający właściciele, albo jednak ci, którzy są u nich, czy w organizacjach, gdzie własność jest zdefiniowana i klarowna, albo już rozproszona przez jakiś złożony akcjonariat, ale jednocześnie, którzy pracują u kogoś, dla kogoś. Trochę inna wskazówka z twojego doświadczenia wynika dla zarządzającego właściciela przedsiębiorcy, trochę inna dla kogoś, kto u niego, w jego biznesie zarządza.
A mogę się z tobą nie zgodzić?
A bardzo słusznie, jeżeli to rozróżnienie jest na przykład jakieś wadliwe, czy jest jakąś pułapką.
Nie, ono nie jest wadliwe. No. Ono nie jest wadliwe, ale myślę, że jest dużo prostsza metodologia zdefiniowania tego.
To bardzo cię proszę.
Lider musi być autentyczny. Lider musi mieć czas na autorefleksję i zastanowić się, kim jest. Powinien być wszechstronny, ale ma pewne metody, które są silniejsze. Tak? I osoba, która jest właścicielem, prawdopodobnie ma silniejsze te przedsiębiorcze rzeczy. Osoba, która jest zatrudnionym, to się hired gun nazywa po angielsku, zatrudnionym menadżerem, też ma pewne obszary, które są silniejsze, ale nie możemy dopasowywać się do szablonów, które ty pokazujesz i próbować być kimś, kim nie jesteśmy. Więc ten czas na autorefleksję jest super ważny, na znalezienie siebie i pokazanie ludziom, to jestem ja, to są moje silne strony, to są moje słabe strony. Tego nie potrafię zrobić, ale jestem na tyle dobrze, zatrudnię ludzi wokół tego.
Niezależnie od tego, jaki jest mój status własności właścicielski.
Tak, bo jeżeli jestem właścicielem, który świetnie potrafi wynaleźć produkty, ale nie potrafi zatrudnić ludzi, żeby organizacją zarządzali, to powinien zajmować się tą częścią produktową, marketingową w firmie i zatrudnić sobie ludzi, którzy będą w stanie mu powiedzieć i on ich posłucha, że przeszkadza, żeby wyszedł z pokoju. To, co Małgosia zrobiła ze mną, tak? I to musi być osoba, która jest na tyle autentyczna, że wie, to jest moja silna strona. Steve Jobs był świetny w robieniu produktów, tak? Jeżeli ktoś jest świetny w znajdowaniu finansowania i budowaniu całej tej otoczki mechaniczno-finansowej, czyli operations i finansów, no to powinien znaleźć sobie ludzi od marketingu i tak dalej, i tak dalej. I to nie ma znaczenia. Jeżeli jesteśmy właścicielami, to zapłaćmy za ludzi, którzy nas uzupełniają, kwoty, które spowodują, że ci ludzie będą czuli się na tyle dobrze, że będą chcieli z nami pracować. Jeżeli jesteśmy osobami, które wynajmują się do pracy, to zastanówmy się, po co to robimy. Dlaczego to jest oczywiste? Dla pieniędzy, ale po co to robimy? Co nam to da? I co chcemy po sobie zostawić, i jakie mamy silne i słabe strony, i dość jasno mówmy na rozmowie o pracę. Ja najbardziej nie lubię, ja bardzo dużo osób w tej chwili zatrudniam do wielu organizacji, więc też mam bardzo duży przegląd, jak ludzie przychodzą na rozmowę i dopasowują się do tego, czego my szukamy.
Jasne. Gdzie będzie za 10 lat?
Chciałbym być w Melbourne. Nie wiem, czy na stałe.
Jednak wraca ten sentyment.
Ale to jest piękny miks Europy ze Stanami, czyli ta niezależny, pewien poziom kulturowy i mentalny połączony z pewnym luzem, tak, amerykańskim, jak kulturowy z Europy. Najchętniej to pół roku w Polsce, a pół roku w Australii, tak jak lato jest. Ale zobaczymy. Chciałbym robić to, co robię. Nie wykluczam robienia czegoś na większą skalę, jeżeli taki projekt się znajdzie, gdzie ja będę pasował jako lider i przedsiębiorczy lider, bo to chyba też ważne, czy w korporacji, czy w średnim przedsiębiorstwie. I chciałbym bardzo mocno zadbać o tą świątynię, w której siedzę, czyli moje ciało w tej chwili, żeby za 10 lat być w takim samym albo lepszym stanie, niż jestem teraz. Patrząc na ciebie, to dużo muszę jeszcze się nauczyć. Wchodziliśmy tutaj na 6. piętro na piechotę z Jackiem. Ja wszedłem mocno zasapany, a Jacek z uśmiechem spokojnie ze mną dalej prowadził rozmowę.
Ale ja za to przyjdę do ciebie bez zadyszki zapytać, jak lepiej lewarować swoje inwestycje, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję ci bardzo, z całego serca.
Bardzo dziękuję za rozmowę.